pan trzeba jakoś zacząć, zacząć od zdrowia. Przed wyjazdem rozmawiałem, chciałem się z siostrą Marią, która prosiła, żeby od niej i jej męża Henia przekazać serdeczne pozdrowienia, jak również to moje żądanie. Pozostała w domu, jeśli ogląda na internet, to pozdrawiam.
Chciałbym zacząć bardzo uroczyście, powiem, umiłowani braterzy, bo chciałbym przed tym, co powiem, zapewnić Was o moich dobrych, szczerych i miłych uczuciach do Was, bo parę wersetów, które zamierzam zapisować w trakcie tych rozważań, powoduje, że na rękach wychodzi gęsia skórka. I myślę, że dobrze, żebyście na początku wiedzieli, że mam do Was wiele dobrych, szczerych uczuć miłości. Kochani, to, że jesteśmy na tej konwencji, to, że jesteśmy na innych konwencjach, to, że przychodzimy do naszych zborów, myślę i wierzę w to, że wynika z jednej ważnej rzeczy, że chcemy miłować Bożą prawdę. Miłować ją taką, jaka ona rzeczywiście jest. Próbować się jej uczyć, próbować jej dociekać. Próbować poznawać wolę Pana Boga. Rozważania, którymi zamierzam się z Wami podzielić, nazwałem fragmentem jednego wersetu słowami naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wyrzekł do Żydów. Powiedział do nich: a prawda Was wyswobodzi. Na pewno się domyślacie, zaczerpnąłem ten werset w pewnej historii. Chciałbym, żebyśmy tą historię sobie wspólnie odczytali. Historię, kiedy Pan Jezus mówi do Żydów. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 8, od 31 wersetu. Przeczytajmy większy fragment. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Mówię to, co widziałem u ojca. A wy także czynicie to, co słyszeliście u ojca waszego. Odpowiadając, rzekli mu: ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze: jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówi prawdę, którą słyszałem od Boga. Abraham tego nie czynił. Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Mamy jednego ojca, Boga, przez imię. Gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście. Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz on mnie posłał. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlaczego nie potraficie słuchać słowa mojego? ojcem waszym jest diabeł. I chcecie postępować według porządliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mnie. Tak wygląda, kochani, szerszy kontekst tej historii, którą wam chciałem przypomnieć. Nie ukrywam, że tematem tym zostałem zainspirowany na spotkaniu warsztatowym w Szanowie, którymś z kolejnych naszych spotkań, poświęconym właśnie tematowi prawdy. Powiem, że byłem mocno poruszony tym, jak bardzo obszerny jest to temat, jak bardzo wiele aspektów ma, nad którymi trzeba się pochylić, trzeba się zastanowić. I to, co powiem, będzie w pewnym sensie takimi małymi okruchami, które zebrałem dla siebie, które udało mi się zapamiętać, ale okruchami, które poszerzyłem jeszcze o własne refleksje, własne przemyślenia. Prawda was wyswobodzi, powiedział Pan Jezus. Od czego i w jaki sposób ma nas wyswobodzić prawda? Od czego miała wyswobodzić Żydów, którymi Pan Jezus rozmawiał? Gdy popatrzymy na szerszy kontekst tej wypowiedzi Pana Jezusa, dojdziemy do wniosku, że Pan Jezus miał na myśli uwolnienie z grzechu. To tak jest, że jeśli nie poznasz prawdy o własnej grzeszności, wtedy nie będziesz szukał usprawiedliwienia w Chrystusie. Wtedy nie znajdziesz wyzwolenia z grzechu. Rozmawiając o tym z Żydami, Pan Jezus trafił w bardzo czułe i bolesne miejsce dla nich. Żydzi od razu najeżyli się i powiedzieli, że przecież nigdy nikomu nie służyliśmy. Nie byliśmy w niczyjej niewoli. Więc o jakim uwolnieniu mówisz do nas? Jakie uwolnienie możesz nam zaproponować? Zabrzmiało to tak, jakby ci obrażeni Żydzi chcieli powiedzieć do Pana Jezusa, jak w ogóle śmiesz mówić do nas o uwolnieniu, o wyzwoleniu do nas, do dumnych dzieci Abrahama? No, przepędziłeś już przecież. Nie docierało jeszcze, że to tylko w Chrystusie mogą być prawdziwie wolne. Że tylko w Nim mogą mieć jakiekolwiek nadzieje na przyszłość. I innej drogi Pan Bóg po prostu nie przewidział. Bóg chciał, żeby wiara w Jego Syna, Jego ofiarę była tą drogą ku prawdziwej wolności. Sam Pan Jezus mówił o sobie, ja jestem droga, prawda i żywo. I nie w nikim innym, żeby mieć spotkanie, tylko w nim. Jedno z pytań, które padło na tym spotkaniu, o którym wspomniałem, było takie, czy Boża prawda wymaga od nas wiary? Jest rzeczą oczywistą, że tak. Chcąc mówić o prawdzie Bożej, musimy najpierw zmierzyć się z ustaleniem wiarygodności źródła. Czy Pan Bóg jest dla nas źródłem godnym zaufania? Jeśli tak, to wszystko, co z tego źródła pochodzi, możemy uznawać za prawdziwe i wiarygodne. Działa to też w mniejszej skali. Wielu z nas, a może wszyscy, mamy gdzieś w swojej głowie zakodowanych braci, których darzymy może nieco większym zaufaniem niż innych. Wynika to z różnych rzeczy. Może bardziej się poznaliśmy. Spotkaliśmy się w różnych okolicznościach życia. I z reguły jest tak, że to, co mówią, chcemy przyjmować jako prawdziwe. Opieramy się na zaufaniu. Oczywiście powinniśmy sami myśleć. Powinno nam się chcieć sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Czy rzeczywiście to, co mówi nasz ulubiony mówca jest sprawcą. Powinniśmy czuć się współodpowiedzialni za prawdziwość nauki. Po to między innymi mamy spory, w których możemy się wzajemnie korygować, możemy się wzajemnie weryfikować, by czasem w dobrej wierze nie ulec zjedzeniu, które czasem pojawia się w zupełnie niepozorny i nieprzeczuwalny dla nas sposób. Dlatego bądźmy czujni. Pamiętacie, braterstwo, że kiedy Pan Jezus rozmawiał z namiestnikiem Piłatem, wyrzekł takie znamienne słowa. Cóż jest prawdą? Historia zapisana w Ewangelii świętego Jana w 18 rozdziale od 37 wersetu. Wtedy mu rzekł Piłat, toś ty przecie jest królem. Odpowiedział mu Jezus. Ty powiadasz, że mi jest królem. Jam się na to narodził i na to przyszedł na świat, abym świadectwo wydał prawdzie. Wszelki, który jest prawdy, słucha głosu mego. Rzekł mu Piłat, cóż jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł za się do Żydów i rzekł im, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Co wyrażają słowa namiestnika Piłata? Dlaczego padają w tym miejscu? Myślę, że Piłat przez te słowa chciał powiedzieć, jakie znaczenie ma w tej chwili prawda, skoro mam moc cię ukrzyżować. Piłat żył w świecie posłuszeństwa opartego na strachu. Posłuszeństwa opartego na podstępie, na przebiegłości, które zwykle panują w świecie polityki, w jakim się obraca. Tam, gdzie zaczyna się polityka, kończy się praca. A zaczyna się gra. Nie liczyła się jego ocena. Piłat wiedział, że Jezus nie zrobił nic złego. Został jednak w pewnym momencie przez Żydów przygwożdżony. Zrozumiał, że zrobiło się niebezpiecznie i walka być może toczy się nie tylko o życie Jezusa, ale także o Jego życie. Nieważne było, kto, czy Jezus był winien, czy nie. Mógł natomiast przypuszczać, że Cezar dostanie krótki komunikat. Piłat, namiestnik Judei, nie jest już swoim przyjacielem. Myślę, że za dużo mniejsze przewinienia karano wtedy śmiercią. Piłat o tym doskonale wiedział. Jan 19:12. Odkąd Piłat starał się wypuścić go, ale Żydzi krzyczeli głośno. Jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. W tym momencie prawda, jakakolwiek by nie była, jeszcze bardziej przestała się liczyć. Decyzje już w głowie Piłata zapadły. Było jasne, że Piłat nie zrobi nic innego, jak tylko ukrzyżuje Jezusa. Postępowanie zgodne z prawdą Ewangelii. Myślę, że pamiętacie pewien werset, słowa zapisane w liście apostoła Pawła do Galacjan, mówiący o apostole Piotrze. Apostoł Paweł powiedział o apostole Piotrze, o współpracowniku w Chrystusie, że Piotr nie postępuje zgodnie z prawdą Ewangelii. Co to znaczy? List do Galacjan, 2:12-14. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. A gdy przyszli, usunął się i odłączył się z obawy przed tymi, którzy byli obrzeżani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich pokutę. A gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich. Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Prawda Ewangelii. Życie zgodne z prawdą Ewangelii. To szczerość i nieobłudność postępowania. Nie lawirowanie gdzieś w odcienia szarości, nie uprawianie jakiejś polityki poprawności, ale bycie jednoznacznym w każdej sytuacji. Niezależnie od tego, czy widzą nas bracia, czy tylko ludzie ze świata, o tym też dziś była mowa, standardy naszego postępowania nie mogą być różne. Nie możemy mieć różnych oblicz na niedzielę i na co dzień. To jeden z najbardziej dobitnych aspektów prawdy Ewangelii. Bo jeśli Ewangelia nie zmieni naszego życia, jeśli uparcie trwamy w tym, co podobałoby się czynić naszemu staremu człowiekowi, co podobałoby się czynić ciału i wracamy do tego, co przed Bogiem zadeklarowaliśmy porzucić, to oznacza, że nie pozwoliliśmy jeszcze Ewangelii, by nas odrodziła. To oznacza, że nie znamy jeszcze prawdy o sobie i prawdy o Bogu. To oznacza, że słowa Pana Jezusa, które wypowiedział do niegdyś do Nikodema, musisz się na nowo narodzić, są wówczas te słowa z całą mocą kierowane również do nas. Musimy to w życiu zrozumieć i uczynić. Inaczej nadal będziemy żyli w świecie budek, w świecie pozoru, a to świat, który jest obcy naszemu Bogu. To świat, z którym On nie będzie miał nigdy niczego wspólnego. Musimy o tym pamiętać, bracie. Prawda słowa, a prawda interpretacji słowa. Myślę, kochani, że tych pojęć nigdy nie należy mylić. Byłoby to nadużycie. Interpretacje słowa są różne i podlegają zmianom. Samo słowo Boga jest niezmienne. Tak niezmienne, jak niezmienny jest sam Bóg. Pan Jezus, gdy modli się, jest ta modlitwa zapisana w 17 rozdziale Ewangelii Jana, zwana modlitwą akcję kapłańską, odpowiada takie słowa. Poświęć ich prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Pan Jezus nie pozostawia wątpliwości, co mamy uważać za prawdę. Tam, gdzie pojawia się interpretacja, ludzkie zrozumienie, ludzka nauka, musimy być ostrożni. Musimy być czujni. By nie zatracić tej subtelnej granicy pomiędzy nauką człowieka, choćby najbardziej zacnego i pobożnego, a nauką Bożą, która jest tak inna. Musimy mieć świadomość, na czym chcemy budować naszą wiarę. Jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy nauką Bożą i nauką ludzką? Myślę, że różnica jest taka, że nauki Bożej nie trzeba bronić, nie trzeba jej dowodzić. Nie trzeba przeprowadzać misternego dowodzenia, by pokazać, że to jest prawda. Ta nauka ma moc. Wystarczy wziąć Słowo Boże do ręki. Boża nauka obroni się sama. Największy problem mamy wtedy, gdy próbujemy bronić tego, co wymyślili ludzie. Nawet jeśli coś wydaje nam się niepozbawione słuszności. Mamy dużą trudność, nawet rozmawiając czasem z bratem Panu udowodnić, że tak właśnie jest, że tak się sprawy mają. Dyskutujemy, próbujemy się wzajemnie przekonywać, rosną emocje. Okazuje się w końcu, że nie walczymy wcale o prawdę Bożego Słowa, bo ona jest jedna, niezmienna, nie dająca się podważyć. Nagle postrzegamy, że spieramy się i walczymy o interpretacje, o szczegóły oparte na przypuszczeniach i na założeniach, które trzeba poczynić, by jakaś nasza teoria stanowiła logiczną całość. A mnie, kochani, nie bardzo się udaje, nie bardzo mam siłę walczyć o interpretację, o domysły. Zwłaszcza, że każdego dnia przekonujemy się, że nasze życie jest tak bardzo krótkie i ulotne. Parę dni temu skończyłem 50 lat. Życie upływa bardzo szybko. Chętnie natomiast chciałbym przekonywać innych i poświęcać swój wysiłek na to, by przekonywać innych do prawdy Słowa, do prawdy Ewangelii, do tego, co jest tak znane. I radziłbym wam, kochani, sami. Gdy na pytanie, dlaczego tak właśnie uważasz, jesteśmy w stanie odpowiedzieć słowami Pana Jezusa, gdy był kuszony przez szatana, albowiem napisano, mamy wtedy komfort i wewnętrzny pokój. Czujemy się bezpiecznie. Obroni nas nikt inny, tylko prawda Bożego Słowa. Jest ona bez porównania mocniejsza od najbardziej misternych ludzkich filozofii, ludzkich teorii. Jeśli, kochani, uda nam się tak w życiu uczynić, unikniemy wielu sporów, unikniemy wielu dyskusji, o których z góry wiadomo, że donikąd nas nie doprowadzi. Często słyszy się, nawet jeszcze przed rozpoczęciem jakiejś rozmowy, być może bratelstwo też byliście tego świadkami. Ja byłem. I założenie rozmowy jest takie. Z pewnością ty nie przekonasz mnie, a ja nie przekonam cię. Więc pytam się, po co w tej sytuacji spierać się i ryzykować tworzenie coraz to nowych podziałów na tabłowych, a to losowych, tematowych. To oczywiście nie znaczy wcale, że nie mamy ze sobą rozmawiać. Że nie mamy zmieniać się ze sobą spostrzeżeniami i refleksjami w kwestiach interpretacji Bożych słów. Używajmy jednak chętniej słów, przypuszczam, wydaje mi się, uważaj. Nie nadużywajmy autorytetu Bożego Słowa, przedstawiając jako pewnik rzeczy, które są jedynie interpretacją. Które są jedynie naszym przypuszczeniem, które musi zostać zweryfikowane przez czas, przez wydarzenia, zweryfikowane po to, by można uznać je całą pewnością za prawdę. To zwykle trochę trwa i z całą pewnością nie wszystko stanie się jasne dla nas i oczywiste już w tym życiu. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym w czwartym rozdziale, a w szóstym wersecie napisał. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej o nas to, co napisano. Żeby nikt z was nie wynosił się na drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Jeśli, kochani w Panu, te rady apostoła zastosujemy w będzie nam wszystkim lepiej i zdrowiej. I mówimy tu także o zdrowej, dobrej atmosferze spożywania. Kochani, muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Chylę czoło przed bratem pracy. Im bardziej poznaję to, jakim był człowiekiem, chylę przed nim czoło. Chylę czoło przed jego spokojem i przed stanowczością w obronie jedynie rzeczy absolutnie najważniejszych. W obronie rzeczy, które stanowią absolutny priorytet dla chrześcijanina. Znalazłem taki artykuł, który nosi tytuł Napomnienie dla poświęconych. Watchtower 1907 roku, numer Berlindu 4008. Ten artykuł był publikowany w naszym czasopiśmie na Wyobraźni. Tam jest taki podtytuł: czy spory są potrzebne? I chciałbym wam, kochani, zacytować kilka wybranych fragmentów. Przepraszam, że to będą tylko luźne fragmenty, kilka zdań z tego artykułu. Przeczytajcie sobie ten artykuł w domu, on jest dostępny w internecie. Myślę, że wspólnie możemy się z niego wiele nauczyć i dowiedzieć się, jakie podejście miał zarazem na wiele spraw. W tym podtytule, czy spory są potrzebne, Radrasel pisze między innymi takie słowa. Odpowiadamy, że niekiedy są one potrzebne, lecz nie tak często, jak się przytrafiają. Jest tylko jedno słuszne i legalne pole walki, a jest ono określone w następujących słowach. Iż byście bojowali, walczyli o wiarę raz świętym podaną. Juda 3. Musimy więc rozumieć, iż apostoł miał na myśli to, że tylko o ważne punkty naszej wiary mamy bojować, czyli wspierać. Nie możemy zgodzić się z kimś, kto zaprzeczałby osobowej postaci Ojca Niebieskiego i chciałby nauczać w Kościele, że Bóg jest wielkim niczym i tylko zasadą dobra. Musimy także bojować w obronie nauki o okupie, ponieważ okup jest fundamentem wiary, raz świętym podany. Że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism i że zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. To obejmowałoby także walkę przeciwko różnym fałszywym twierdzeniom, takim jak na przykład, że nasz Pan nie stał się ciałem, lecz pozostał istotą duchową, dla której śmierć była niemożliwa. Że przybrał tylko ludzkie ciało na pewien czas i udawał człowieka, a przy zgonie również tylko udawał, że umiera. Musimy obstawać za tym, że śmierć naszego Pana była rzeczywistą śmiercią sprawiedliwego, a nie sprawiedliwy. Bo inaczej nasza wiara w Niego jako Zbawiciela i Odkupiciela ustąpiłaby. Jak mógłby ktoś powstać od umarłych, jeśli nie był umarły? Musimy również trzymać się silnie i silnie obstawać za tym, że boskim dziełem wieku Ewangelii jest wybieranie oblubienicy Chrystusowej Kościoła Pierworodnego. O te wszystkie fundamenty naszej religii, włączając to także oświadczenie, iż przez Adamowe przestępstwo grzech wszedł na świat, że wszyscy jesteśmy uczestnikami jego grzechu i kary i że wszyscy potrzebują odkupienia, o wszystkie te główne zasady wiary musimy bojować, musimy ich wprowadzić. Jednak poza tymi fundamentalnymi naukami, pisze dalej Bradzatel, ja naliczyłem ich 6. Lud Boży powinien starać się używać między sobą wielkiego umiarkowania pod względem różnych punktów doktrynalnych, nieokreślonych jasno pod względem znaczenia pewnych przypowieści, nieobjaśnionych w Piśmie Świętym i tym podobnie. Każdemu należy pozwolić mieć własne zdanie na temat rzeczy nieokreślonych jasno w Słowie Bożym. Każdy powinien być oględny i ostrożny w przedstawianiu jakiejkolwiek nauki lub sprawy nieokreślone jasno lub wyraźnie w Piśmie Świętym,
A przede wszystkim nie powinien nauczać, starać się nauczać pewnych regulacji. Dalszy fragment krótki. W Słowie Bożym jest tak wiele rzeczy prostych, jasnych, pewnych, o których możemy mówić i rozmyślać, że nie mamy prawie żadnego usprawiedliwienia dla górnolotnych spekulacji. Pismo Święte oświadcza, że rzeczy tajemne należą Panu, Bogu naszemu, a jawne nam i synom naszym. Piąta Mojżeszowa, 10 rozdział, 19. Fragmenty na tym kończę cytaty z tego artykułu. Tak jak mówię, to można sobie do niego spokojnie w domu sięgnąć. Jeszcze jedna refleksja. W naszym dążeniu, w naszym szukaniu pracy mierzmy jednakową miarę. Tora nauczana, 5 Księga Mojżeszowa, 25 rozdział, 13-16 werset. Nie będziesz miał w swojej torbie dwojakich odważników, większego i mniejszego. Nie będziesz miał u siebie w domu dwojakiej esy, większej i mniejszej. Będziesz miał odważnik o pełnej wadze, rzetelny. Będziesz miał esę o pełnej zawartości i rzetelną, abyś długo żył na ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój. Gdyż obrzydliwością dla Pana, Boga twego, jest każdy, kto tak czyni. Każdy, kto popełnia bezprawie. Jakie lekcje, kochani, możemy wyciągnąć z tych nakazów w kontekście naszego codziennego szukania pracy, w kontekście naszego dzisiejszego rozważania? Bądźmy bardzo ostrożni i roztropni w sterowaniu wyroku. Nie mówmy, że ktoś, na przykład inny brat Panu, może jakieś inne społeczności, które może słabo znamy, albo coś już o nich słyszeliśmy, ale nie do końca jesteśmy w stanie powiedzieć to, że naciągają pracę, że nadinterpretowują, że mijają się z logiką, że brakuje sensownych argumentów, by w ten czy inny sposób podchodzić. Może czasem mamy gdzieś na końcu języka takie mocne i zdecydowane stwierdzenie. I być może nawet w takiej dość ostrej ocenie nie brak niekiedy słuszności. Musimy rozsądzać, czego powinniśmy się trzymać i co przyjmować za prawdę. Musimy mieć kręgosłup, którego nam, jak pisze apostoł Paweł, lada wiatr nauki lub oszustwo ludzkie nie wytrzyma. Musimy mieć mocny i stabilny fundament dla naszej wiary. Siłą rzeczy jest tak, że nie z każdym poglądem, który zasłyszymy, od razu się zgadzamy. Jednak nakaz Tory, który przeczytaliśmy, zachęca nas do sprawiedliwego, uważnego przyjrzenia się najpierw sobie, swoim konceptom, swoim interpretacjom, swoim spojrzeniom, bo jakie odważniki są dla Pana użytkowości. Tak więc potrzeba nam wielu pokory w ocenie swych własnych osiągnięć, ale także w sposobie naszego patrzenia na innych. Pozwólcie braterstwo, że jeszcze jeden krótki cytat. Włoszałek, 1897, 41-letni brat Rafael pisze takie słowa. Przyjmujmy prawdę wszędzie, gdzie ją znajdujemy. Bez względu na to, czemu zaprzecza, a w zakresie harmonizowania jej później z innymi prawdami, polegajmy na duchu prawdy, który prowadzi nas na wszelką prawdę, jak obiecał Jezus. Prawda, jak skromny, mały kwiatek na pustyni życia, jest otoczona i niemalże zaduszona przez wybujały wzrost kwasu błędu. Jeśli chcesz ją znaleźć, to musisz cały czas się rozglądać. Jeśli chcesz zobaczyć jej piękno, musisz odgarnąć na bok
każdy błędu i ciernie fanatyzmu. Aby ją posiąść, musisz chylić się, by ją uchwycić. Apostoł Paweł naucza nas. List do Rzymian, rozdział 14, werset 1. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jak to wygląda w praktyce? Czy nie jest tak, że zwykle nie tyle oczekujemy, ile żądamy więcej? Czy nie byłoby wspaniale, gdyby owy słaby w wierze był ideałem, był już dojrzałym, ukształtowanym chrześcijaninem? A najlepiej, gdyby był chodzącą kopią nas samych. Bądźmy ostrożni, kochani, w ocenie i traktowaniu tych, którzy może nie mieli w życiu tyle szczęścia, co my. Którzy być może muszą się w czymś udoskonalić, może coś doczytać, może czegoś się dowiedzieć. Jeśli nie chcemy zrozumieć, że tak zwani ludzie ze świata, którzy przychodzą do nas, nie są jeszcze w pełni ukształtowani, że przychodzą z różnymi spojrzeniami na wiele zagadnień, że przychodzą z różnymi pomysłami na swoje chrześcijaństwo. Bardzo trudno nam będzie zrobić pracę, którą tak pięknie nazywamy ewangelizacją. Tacy ludzie bardzo często będą potrzebować naszej ciężkiej pracy. Będą potrzebować wysiłku całego zboru. A może być tak, że również będą potrzebować naszej wielkiej cierpliwości i wyrozumiałości. Przynajmniej na pewien czas. Na pewien czas być może powinniśmy zaakceptować ich takimi, jakie do nas przyszli. Zaakceptować ich po to, by dać im szansę na reformę swoich sposobów myślenia. Gdy będziemy od nich żądać wymarzonego ideału i na każdym kroku im to wypominać, prawdopodobnie nie będziemy w stanie ich u nas zatrzymać. Prawdopodobnie stracimy przywilej pozyskania ich dla Chrystusa. Kolejne pytanie, nad którym chciałbym się z Wami dlatego wspólnie pochylić, wspólnie zastanowić, to pytanie o to, czy posiadamy pełnię prawa. Czasem słyszy się podobne słowa, podobne pytania. Więc jakbyśmy odpowiedzieli na tak postawione pytanie. Pani, myślę, że prawda nie jest naszą wartością. Możemy do niej dążyć, możemy starać się do niej zbliżyć, starać się jej szukać, starać się jej nie utracić, bo to jest możliwe. W drugim liście do Tymoteusza, w rozdziale 3, a w wersecie 15, apostoł Paweł pisze takie słowa. A iż z dzieciństwa umiesz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym w zbudowaniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Apostoł nie mówi tu, że jesteś już uczyniony mądrym i o nic więcej nie musisz zabiegać. Powiedział, że Pisma mogą uczynić cię mądrym. To znaczy, że w trakcie naszego życia trwa pewien proces dochodzenia do prawdy, dochodzenia do mądrości pochodzącej z Bożego Słowa. Ktokolwiek mówi, że posiadł pełnię prawdy lub twierdzi, że Słowo Boże nie ma dla mnie żadnych tajemnic, staje się nieufny. Źle się czuję, bo mam wrażenie, że ktoś jednak nie ma pojęcia, o czym mówi. Apostoł Paweł mówi nam o elemencie niepewności i braku całkowitej wyrazistości, która kiedyś ma się poprawić. 1 Koryntian, 13 rozdział, 12 werset. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Apostoł mówi nawet więcej i zachęca nas tym samym do wielkiej pokory. 1 Koryntian, 8 rozdział, 2 do 3 wersetu. Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. W tym kontekście możemy powiedzieć, że jesteśmy jedynym depozytariuszem Bożej prawdy. Ja się obawiam takiego przyczyny. Są rzeczy, co do których możemy powiedzieć, że jesteśmy co do nich w pełni utwierdzeni. I są dla nas absolutnie pewne. Jeśli oczywiście zakładamy, że Bóg jest dla nas wiarygodnym źródłem informacji, o czym mówiliśmy wcześniej. Wymieńmy kilka innych. Na przykład naukę o grzeszności człowieka i o miłosierdziu Pana Boga okazamy przez zbawienie w Chrystusie. Powołanie, w jednej nadziei powołania, pisze apostoł Paweł. O chrzcie, o nadziei zmartwychwstania sprawiedliwych i niesprawiedliwych. O Bożym Królestwie i oczekującym wszystkich ludzi w sądzie. O potrzebie pobożnego i uświęconego życia na tej ziemi. Jak myślicie, bratko? Czy są to nauki ważne? Myślę, że tak. Są to nauki niezmiernie.
Bardzo.
Można znowu powiedzieć, że są to nauki fundamentalne dla naszego chrześcijaństwa. Są przy tym proste, piękne i inspirujące do świętego, pobożnego życia. A czy można, może te nauki wyczytać z Biblii najprostszy nawet człowiek, bez wykształcenia teologicznego? Uważam, że tak. W Ewangelii Mateusza są zapisane słowa naszego Pana. 11 rozdział, 25 i 26 werset. On czas, odpowiadając Jezus, rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlątkom. Zaprawdę, Ojcze, tak się upodobało Tobie. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł pisze, rozdział 1, wersety 26 i 27. Widzicie zaiste powołanie wasze, bracia, iż niewiele mądrych według ciała, niewiele możnych, niewiele zacnego rodu, ale co głupiego jest u świata, tego, co wybrał Bóg, aby zawstydził mądrych, a co mdłego u świata wybrał Bóg, aby zawstydził mocnych. Zwracajmy się, kochani, ku prostocie i piękną Ewangelię. Bo one mogą nas zachwycić i mają wystarczającą moc, by zmienić kształt naszego życia. Nie ma potrzeby tworzenia jakichś nowych, dodatkowych dogmatów, ulepszeń, pewników, opartych na wytworach naszego rozumu. Być może wiele grup takie prawdy tworzy. Tworzy je i promuje, chcąc odróżnić się od innych. Chcąc mieć argumenty, że właśnie oni są unikalni, niepowtarzalni, inni, lepsi niż pozostali. Jest to silna pokusa, która może grozić także i nam. Nie ma potrzeby walczenia i przekonywania innych, że jakieś bardziej świeże prawdy wiary są lepszą prawdą, którą powinni przyjąć, aby być zbawionymi. Dobrze uczynimy, jeśli poprzestaniemy na tych prawdach, które są jasno i wyraźnie przekazane w Bożym Słowie. One na pewno są prawdą. Wszystko to nie pochodzi z Bożego Słowa, ma być ulepszeniem tego Słowa, ulepszeniem doskonałego przekazu Słowa, może nas zawieść na manowę. Przestrzegam przed tym silnie apostoł Paweł. List do Kolosan, 2:8. Baczcie, aby was to nie prowadził na manowce filozofią z czym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W kontekście rozważań na temat pracy bardzo istotne i zasadne jest pytanie, które padło w naszym zborze. Zadała je jedna z naszych drogich sióstr. Pytanie dotyczące fałszowania Słowa Bożego. Pytanie brzmiało mniej więcej tak. Czy jest możliwe, by wierząca osoba mogła postępować przewiedzę i fałszować Słowo Boże? Czyli czynić to, o czym apostoł Paweł zapewnia, że w żadnym razie tego nie czyni. Pytanie było oparte na 2 Liście do Koryntian, 4:2. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Przyznam, że pytanie niezmiernie trudne. Musimy jednak, kochani, pamiętać, że podlegamy cielesności, że jesteśmy narażeni na wynikające z tejże cielesności pokusy i ambicje. Sam apostoł Paweł, gdy żegna się ze starszymi w Efezie, ostrzega Dzieje Apostolskie, 20:29-30. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Czy trudno jest ulec takiej pokusie? Czy nie byłoby miło, gdyby tak mieć prestiż, popularność, szacunek, poważanie i uznanie? A gdyby tak, nie jeden czy dwóch, ale 100, może 500, w tej historii, w ogóle w historii chrześcijaństwa, jaką możemy przeglądać przez biegu tej bliższej, tej dalszej, wiemy, że tak właśnie się działo. Że prawda często schodziła gdzieś na drugi albo któryś kolejny plan. Ważne były wyniki. Ważne było zaspokojenie ambicji. Czy jako ludzie zmieniliśmy się bardzo pod tym względem na przestrzeni wieku? Myślę, że ani trochę. Nadal lubimy popularność. Tak powstają megakościoły i grupy otoczone murami i powiązane łańcuchami sędziami. Nawet jeśli apostoł Paweł prawie na nas krzyczy, nic nie czyniąc spornie albo przez krótką chwałę. List do Filipian, 2:3. Wiemy, że nie jest tak łatwo uwolnić się od cielesności i od grawitacji w tym kierunku. Możemy być tymi, którym być może zrodzą się w głowie myśli o popularności i sławie, ale możemy być też tymi, którzy na chwilę stracą swą czujność i dadzą się w jakiś sposób manipulować i omamić komuś, kto przedstawi nam fałsz jako prawdę, który być może szuka jakichś własnych celów. Bardzo jest nam potrzebna ostrożność. Apostoł Paweł zarzuca Koryntianom, 2 Koryntian 11:4. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, z której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Nie może być tak, kochani Panu, że my zatracimy czujność i staniemy się podobni Olimpianom. Dlatego tak ważne są dla nas słowa Pana Jezusa. Ewangelia Marka, 13 rozdział, 27 werset. To, co wam mówię, mówię wszystkim. Słuchajcie. Zatem, kochani bracia i siostry, zbliżając się do końca naszych rozważań, chciałbym was nadal zapewnić o moich dobrych uczuciach do was. Myślę, że mi wierzycie. Zatem czuwajmy i dążmy do prawdy, bracia i siostry. Amen.